To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Dzień dobry, tu Anna Choszcz-Sędrowska, to jest podcast SOS Wiosek Dziecięcych, Tok Życia. Ale zanim zacznie się rozmowa, chciałabym poprosić Cię o wejście na nasz profil na Spotify, zostawienie oceny oraz obserwację podcastu. Nie zajmie to więcej niż kilka sekund, a nam pomoże dalej rozwijać ten podcast i docierać do nowych odbiorców. Dziękuję i życzę dobrego odsłuchu. To jest Tok Życia, w którym rozmawiamy o rodzinie, wychowywaniu dzieci, kryzysach, czyli o życiu. A moją gościnią jest dzisiaj przyjaciółka SOS Wiosek Dziecięcych od wielu, wielu lat. Aktorka, wokalistka, prezenterka, żona Rafała, mama Hani i Henia. Dziewczyna, która nie boi się stanąć w obronie słabszych, nawet jeżeli ma za to zapłacić bardzo wysoką cenę. Barbara Kurdej-Szaten. Witaj, Basiu.
Witaj, cześć, dzień dobry.
Dobrze Cię widzieć.
Wzajemnie.
W toku życia rozmawiamy o rodzinie. Opowiedz od razu, jaka jest twoja rodzina?
Moja rodzina jest bardzo żywiołowa, przepełniona ogromem miłości. My uwielbiamy ze sobą spędzać czas. Teraz mieliśmy wakacje dość długie i bardzo przygodowe. I ja uwielbiam czerpać od nich taką dobrą energię. No cudowną mam rodzinę. I tą, z której się wywodzę, i tą, którą sama stworzyłam.
Właśnie o to chciałam zapytać, bo to zwykle tak jest, że to się niesie. Jaki był twój rodzinny dom w Opolu? Bo ty masz siostrę, dobrze pamiętam?
Tak, ja mam siostrę. Siostra teraz mieszka w Gdyni już od wielu, wielu lat. Wiesz co, wspaniały miałam dom. Znaczy też myślę, że taki normalny. Rodzice pracowali, my z Kaśką miałyśmy mnóstwo zajęć też oprócz szkoły pozalekcyjnych, więc zawsze wszyscy byliśmy mocno pozajmowani i każdy tworzył taki trochę swój świat, ale jednocześnie bardzo się kochaliśmy i wiedzieliśmy, że jeżeli nawet, nie wiem, mama na nas nakrzyczy albo coś się dzieje nie tak, to wiemy, że za chwilę wszystkim przechodzi, że bardzo się kochamy, że możemy na siebie liczyć przede wszystkim i że się wspieramy. I nigdy, nie bałam się mówić na przykład o jakichś swoich problemach. Jak tylko coś mi dolegało, to zawsze zwierzałam się siostrze czy rodzicom. I to było bardzo ważne, że ja czułam to poczucie bezpieczeństwa. Że miałam to poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Takiego wewnętrznego. Jeżeli chodzi właśnie o siebie, o człowieka, który kształtuje się, dorasta, buduje swoją tożsamość, to było bardzo ważne.
Czy tak samo jest teraz u ciebie? Bo chciałam cię teraz zapytać, jaką jesteś mamą. Bo chyba Hania to już tak w nastoletni wiek pomału będzie wchodziła.
No Hania ma 11 i już zdecydowanie zachowuje się jak nastolatka. Jakoś nie wiem, chyba teraz szybciej dzieci dorastają. W każdym razie no, zmieniła się bardzo od tego roku, bo już przeszła z takiej małej, słodkiej dziewczyneczki, po prostu w nastolatkę, która... Znaczy Hania zawsze miała swoje zdanie, ale teraz jeszcze jakoś takie bardziej pokazuje i podkreśla. Już nie chcę się tyle przytulać, co kiedyś niestety. Ubolewam nad tym. I na siłę ją czasem tulę. Ona, mamo, weź. Więc jest to dość zabawne, że chyba... Każdy etap w życiu ma podobne cechy, że dzieci mają podobne zachowania. Myśmy też tak przecież wszyscy mieli. Jak jest to dziecko malutkie, to ma się wrażenie, że zawsze będzie takie malutkie, a nagle ono już nie jest takie malutkie i zaczyna się buntować, zaczyna się wyrywać i zupełnie się zmienia, więc no jest to no chyba trochę szokujące dla mam i w ogóle dla rodziców. No ale obserwuję ją z ogromną radością i obserwuję to, jak się zmienia i jestem z niej bardzo dumna.
A twoje dzieci wykazują takie wokalno-aktorskie talenty, bo
tak,
mają po kim podziedziczyć, tak?
Tak, tak. No Hania chodzi od 4 roku życia, tak naprawdę bardzo szybko ją zapisaliśmy do szkoły musicalowej. No i uwielbia tę szkołę musicalową, cały czas się rozwija. Chodziła też do szkoły muzycznej, ale tutaj były przeboje trochę w końcu. W sumie cieszę się i taka byłam też dumna z Rafała i ze mnie, że dostrzegliśmy w Hani to, że po prostu nie robi jej psychicznie dobrze ta szkoła muzyczna, mimo że miała talent, ale nie miała do tego trochę chyba serca i chęci. I audycje, które się tam odbywały, coraz bardziej ją stresowały. No i źle to wpływało na nią po prostu.
Czyli udało wam się odpuścić to, rzadko odpuściliśmy. Się zdarza.
No, powiem ci, że nie było to łatwe, bo oboje z Rafałem jesteśmy po szkołach muzycznych i ja skończyłam co prawda pierwszy stopień tylko, ale jednak go skończyłam i miałam wrażenie, że przecież to nie jest nic takiego trudnego. Jeszcze jej zostały 3 lata, już jest w połowie. Już niech nie przesadza, po prostu można poćwiczyć i będzie okej, jakoś przejdzie. Tyle, że zobaczyliśmy, że naprawdę na nią to źle wpływa. Ona z tak ogromnym stresem wychodziła na każdą audycję, ale to było spowodowane też tym, że nie do końca może była przygotowana, bo jej się nie chciało ćwiczyć, ale jednocześnie nie miała tego serca. Jakby wiesz, wszystko się na to razem złożyło.
To nie było dla niej po prostu.
Wszystko się złożyło na to razem, tak? I jak w końcu odpuściliśmy, to ona tak odżyła, zaczęła zajmować się akrobatyką, gimnastyką sportową i po prostu wkręciła się w to na maksa. I teraz robi takie rzeczy, takie figury i sama się za to zabiera, sama codziennie ćwiczy, rozciąga się, robi szpagaty, jakieś fiflaki, przejścia. Niesamowite, naprawdę. Więc po prostu znalazła się u niej przestrzeń na coś innego, co było jej pasją.
Super, że daliście jej tę przestrzeń, prawda, jako rodzice, no, zaangażowani bardzo w ten artystyczny świat. No, Henio jeszcze jest na początku drogi artystycznej, rozumiem?
Henio, tak. Henio na razie uczy się pierwszych piosenek. Ma 3 latka, ale już bardzo ładnie śpiewa. Na przykład ślicznie śpiewa A Kotki 2 i inne piosenki. Nie no, Henio jest cudny, ma tyle w sobie ciepła i już widzę, że jest bardzo opiekuńczy, bo właśnie jak widzi, że zresztą Hania też jest bardzo opiekuńcza. Hania uwielbia się opiekować Heniem i w ogóle lubi mniejsze dzieci. A Henio, jak tylko jakieś dziecko mniejsze od niego płacze, albo coś się dzieje, no to on idzie, przytula i śpiewa mu A Kotki 2. Jest przesłodziakiem, ale też takim charakternym. No, bardzo jestem dumna ze swoich dzieci.
To widać.
Mogłabym gadać o nich.
Ty pochodzisz z Opola. To jest takie artystyczne miasto. Zawsze wiedziałaś, że będziesz śpiewała?
Od dziecka chodziłam na zajęcia artystyczne, więc od dziecka śpiewałam. Od 7 roku życia. Ale to chyba dlatego, że ja tak w ogóle miałam, będąc dzieckiem i nastolatką, że za bardzo nie wybiegałam w przyszłość. Jakby nie zastanawiałam się nad tym, co będzie. Ważne było dla mnie to, co robię teraz. I dlatego nigdy nie zastanawiałam się nad tym, kim będę i na jakie studia pójdę. No czasem coś tam może myślałam, ale nigdy to nie było na tyle poważne i takie zdecydowane. Dlatego nie wiedziałam, kim będę w przyszłości, ale chodziłam na wszystkie zajęcia, które mi się bardzo podobały, do których się nadawałam. I miałam, oprócz tego, że się rozwijałam artystycznie, miałam też właśnie dużo przyjaciół w każdej z grup, bo chodziłam i do chóru Legenda, takiego dziecięcego chóru. Potem chodziłam do Opolskiego Studia Piosenki, do szkoły muzycznej właśnie, grałam na wiolonczeli, potem jeszcze do chóru gospel, więc dużo miałam tych zajęć pozalekcyjnych. I lubiłam to bardzo.
I w tym kierunku poszłaś tam razem z mężem, zaczęło się, no, można powiedzieć, od talent show, nie od reklamy, jak niektórym się wydaje.
Tak, to telewizyjna przygoda rzeczywiście zaczęła, chociaż nie, no tak naprawdę moja telewizyjna przygoda to zaczęła się jeszcze wcześniej, jak będąc w szkole teatralnej zaczęłam chodzić na castingi i już miałam jakieś pierwsze epizody w serialach czy w filmach, ale to były takie jednoodcinkowe rulki. A potem tak, poszliśmy do tego X-Faktora z naszym zespołem Soul City, który wywodził się z naszego dużego chóru gospel. To był taki mały skład. Natomiast ta moja droga wokalna w telewizji poszła zupełnie jakby innym torem niż później wszystkie kwestie artystyczne, wszystkie kwestie aktorskie i, no i również reklama, którą zrobiłam, to też była od tej strony aktorskiej. Bo w szkole teatralnej i też po szkole chodziłam na mnóstwo różnych castingów do seriali, do filmów, do reklam. A X-Factor był z kolei od tej strony właśnie wokalnej, gdzie z Opola ekipa stwierdziła, że dobra, idziemy, próbujemy. Ja byłam wtedy w ciąży będąc na etacie w teatrze w nowym w Poznaniu. No i stwierdziłam, że skoro jestem w ciąży, nie mogę grać na scenie, no to w takim razie pośpiewam z moją ekipą z Opola. A potem się to wszystko jakoś tak połączyło i... No i zaczęłam i w telewizji i śpiewać, i grać, i potem jeszcze prowadzić.
Tak, i dużo tego, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo tego było. Miałaś też małe dziecko, też zaczynaliście z Rafałem razem. Bywało ciężko?
No, bywało. Wiesz, teraz jak to wspominam, to jestem tego świadoma, że bywało ciężko. A wtedy było tak, że miałam wrażenie, że wszystko da się zrobić, bo ja zawsze miałam takie podejście do życia, że wszystko da się zrobić, wszystko się uda. I rzeczywiście się udawało, no ale to nie jest tak, że można mieć wszystko. Jeżeli miałam dużo pracy, to miałam mniej czasu dla rodziny. No i wszystko niestety wymagało jakichś wyrzeczeń.
Długo jesteście razem z Rafałem?
Jesteśmy razem, słuchaj, czekaj, no z 13 lat teraz będzie.
No to już sporo, a powiedz, miewacie małżeńskie kryzysy? To jest takie pytanie pod tytułem, czy słońce świeci, bo tak, teraz nie ma takich
związków. Teraz jest okej, teraz jest okej, ale przeszliśmy różną drogę, tym bardziej, że było nam trudno, bo u nas wszystko poszło szybko. Rafał mi się bardzo szybko oświadczył, po 5 miesiącach, po roku, niecałym roku tak naprawdę, już byłam w ciąży. Urodziła się Hania, przeprowadziliśmy się do Warszawy. Mhm. To wszystko było szybkie i szaleńcze. A jak Hania miała roczek, jak byłam w ciąży, to byliśmy właśnie w programie X-Factor. Hania się urodziła. My nagle przeszliśmy tam do programów na żywo, więc to było bardzo stresujące, no bo program na żywo tydzień w tydzień, a my mamy małą kruszynkę. Cała ekipa X-Faktora nam pomagała się opiekować Hanią, więc teraz wspominamy to. I rzeczywiście to był taki czas niezwykły, szalony, ale dla nas bardzo nowy. I nie do końca sobie wtedy chyba z tym radziliśmy. Oczywiście przeszliśmy to wszystko, ale kosztowało to dużo nerwów. No a jak Hania miała roczek, wygrałam casting do reklamy i zaczęłam robić tę dużą kampanię. Potem zaczęło być coraz więcej w pracy, więc ona była malutka. My się jeszcze uczyliśmy siebie. Uczyliśmy się tworzyć rodzinę. To były nasze początki, a ja już zaczęłam mieć mnóstwo projektów. Rafał też wyjeżdżał gdzieś na koncerty, grał spektakle w Chorzowie, w różnych miejscach, więc... No był to czas bardzo, bardzo intensywny i chyba zostaliśmy wystawieni na naprawdę ogromną próbę. Taką niełatwą, jeżeli chodzi o natłok wszystkiego, ale poradziliśmy sobie. No i teraz tak, jesteśmy razem 13 lat i myślę, że mogę teraz powiedzieć, że się bardzo kochamy i przeszliśmy dużo, ale daliśmy radę.
Albo taki
nie wiem,
moment...
co przed nami oczywiście, ale teraz jest super.
40 się zbliża.
No tak, o Boże, nie przypominaj mi.
To nic strasznego, Basia, naprawdę,
nie, no
wierz
tak,
mi.
Oczywiście.
Nie, to tak stereotypowo, kryzys
tak,
wieku
to
średniego,
w ogóle...
czwórka z przodu, różne kryzysy.
Ale to tylko cyferki, nie?
To prawda. Powiedz mi, był taki moment, że było naprawdę, naprawdę ciężko. Pytam o małżeństwo, że nie wiem, że na przykład musieliście skorzystać z pomocy specjalisty, albo myślałaś o tym.
Tak, no poszliśmy raz razem, potem ja poszłam jeszcze raz sama. I bardzo dużo mi to dało, bardzo. No, więc wiem, że to jest przydatne i cieszę się, że w Polsce coraz częściej się mówi o tym, że to nie jest żaden wstyd pójść do psychologa czy psychiatry, że to jest normalne. Tak jak, nie wiem, no boli nas cokolwiek, ząb. Noga, idziemy do ortopedy, idziemy do dentysty, jak boli nas dusza, nie radzimy sobie z emocjami, to idziemy do psychologa i to jest ważne, bo ludzie, którzy nie radzą sobie z emocjami, to może mieć poważne konsekwencje i jeżeli chodzi o nas samych, ale też o nasze otoczenie, bo może dużo się popsuć po prostu w życiu, więc warto dbać o ten swój stan psychiczny, o zdrowie psychiczne.
Nasz podcast jest o życiu, a kryzysy są życia integralną częścią. Ty niedawno przeżyłaś bardzo poważny kryzys, to co zadziało się w sieci i w mediach po jednym, jedynym twoim wpisie, bardzo emocjonalnym, załamałoby najsilniejszego człowieka. Co w tym najtrudniejszym czasie tobie pomagało?
Najbardziej najbardziej, co jest najważniejsze i jeszcze bardziej mi to ta cała sytuacja uświadomiła, są bliscy. Rodzina, przyjaciele, to, że nie jestem sama, że miałam wspaniałych ludzi wokół siebie i wartości, z którymi wyszłam z mojego domu rodzinnego, chyba to wszystko pozwoliło mi jakoś się utrzymać w formie psychicznej, nie wiem jak ją określić, bo nie była ona dobra. Nawet teraz nie jest. Ale chyba też świadomość tego, że ja po prostu wiedziałam, że mimo, że użyłam drastycznych słów, to ja ich użyłam z powodu jakiegoś. Ja ich użyłam z takiego powodu, że zobaczyłam drastyczne zachowania. I mimo, że ludzie właściwie bardziej... Czy ja nie mogłam cały czas pojąć tego, dlaczego tam dzieją się tak okrutne rzeczy. I nawet jeżeli ludzie mi pisali, że nie wiem, tak zaczyna się wojna i tak to wygląda, no ja nie miałam obowiązku jakby wiedzieć, jakie są strategie szefów, władców państw, wiesz. Ja patrzę po prostu na człowieczeństwo, na to, jak się ludzie zachowują. No i dlaczego, skoro inne państwa, nie wiem, może wysyłają tych uchodźców celowo, ale dlaczego u nas w państwie nasi rządzący zlecają naszym żołnierzom tak okrutne zachowania i dlaczego oni je wykonują? No to jest, ja w ogóle nie mogę z tego pojąć, ja tego nie akceptuję, nie zgadzam się na to i mimo, że moje słowa zostały wykorzystane w tej całej grze politycznej, bo byłam po prostu pionkiem w tej grze, to poradziłam sobie z tym, że jestem tym pionkiem dla nich, ale wiedziałam wewnątrz, że po prostu to, co zobaczyłam, było okrutne, złe i ja się na to nie godzę. I ta świadomość pozwoliła mi chyba przetrwać tą całą nagonkę i to, że zostałam tak naprawdę wykorzystana do ich celów propagandowo-politycznych.
Dla mnie, jak też na to patrzyłam, to najtrudniejsze w tej całej sytuacji było to, że bardzo wiele osób nie zauważyło, że ty owszem, no, w emocjonalny, nieparlamentarny sposób się wypowiedziałaś, ale ujęłaś się za słabszym, za dzieckiem.
No tak, bo właśnie ludzie w ogóle nie wiedzą, na co ja, dlaczego ja to powiedziałam, bo oczywiście TVP tego nie pokazywało, na co ja zareagowałam. Tak samo wszystkie portale, nie tylko plotkarskie, ale też przeróżne inne, w ogóle nie udostępniły tego filmiku, na który ja zareagowałam, tylko pisali, że
obraziłaś
znana, tak, celebrytka, jak uwielbiają nazywać nas aktorów, obraziła mundur i a z jakiego powodu? To w ogóle nikt nie wiedział i tak naprawdę 99 osób, które usłyszało o sprawie, nawet nie wiedzą, na co ja zareagowałam.
Dokładnie tak.
A ja wracałam do mojego rocznego dziecka wtedy, rocznego Henia, słuchając krzyków rozpaczliwych, darcia się, płaczu dzieci. Kiedy ktoś przyciskany przez żołnierzy, przez strażników granicznych, ktoś wokół kogo te dzieci krzyczą, przestaje się ruszać w pewnym momencie, po 3 minutach, bo obejrzałam cały filmik, więc ja żałuję, że usunęłam tak naprawdę. Mogłam zmienić wpis, a nie usuwać tego filmiku, może by więcej ludzi to zobaczyło. Ale jakoś tak wtedy to natychmiast usunęłam, przeprosiłam za te wulgaryzmy, bo stwierdziłam, no dobrze, jestem osobą publiczną, rzeczywiście może nie powinnam tak przeklinać, ale to ze sprawą tego, jak się rzucili na mnie od razu z ocenami, no bo właśnie ta cała uwaga została przekierowana jakby na mnie, że nam oceny rzuciły się na mnie zamiast na to, co się tam dzieje okrutnego. Mhm. To jest jakieś absurdalne.
Teraz była taka duża dyskusja na temat przemocy wobec dzieci w ogóle, po tym, co się zadziało z Kamilem z Częstochowy. Mm-hmm. I my teraz myślimy o tym, że gdybyśmy byli w takiej sytuacji, to co byśmy zrobili jako dorośli? Stanęlibyśmy między dorosłym a dzieckiem i go bronili. Ty to zrobiłaś bardzo... wirtualnie, choć tyle mogłaś zrobić.
Choć tyle mogłam zrobić, ale jest tak niestety, że trochę nastąpiła jakaś znieczulica. Z jednej strony w naszym kraju nastąpiła znieczulica, a z drugiej strony nastąpiły jakieś takie pozwalanie sobie na takie bezczelne zachowania.
Chciałabym wrócić jednak do tego co się działo jeszcze, bo mówiłaś o tym, że...
A jeszcze
rodzina...
bym chciała powiedzieć a propos przemocy, bo mówiłaś, że o tej przemocy a propos dzieci, że w ogóle to, co mówiłam, że jest ta znieczulica, ale jest też, znaczy znieczulica i brak reakcji. Mhm. Że ludzie widząc zło, nawet blisko siebie, nie reagują. Nie wiem dlaczego, czy... nie chcą się mieszać w problemy, mają tyle, na tyle swoich problemów, że nie chcą się włączać w to. No ja bym zachęcała wszystkich do tego, aby jednak reagowali, jak coś widzą. Mm-hmm.
To jest szalenie ważne, bardzo ważne, chyba najważniejsze, żeby reagować na przemoc wobec dzieci, no bo one się same przecież nie obronią, a to zgodnie z prawem jest nasz obowiązek. Nie tylko nasze prawo, ale obowiązek, żeby informować o tym, że coś się złego dzieje. Coś złego się zadziało też w twoim życiu przy okazji tego kryzysu. Chciałam zapytać o twoją rodzinę, która, tak jak powiedziałaś, była dla ciebie ogromnym wsparciem, ale oni też dużo za to zapłacili, prawda?
Myślę, że tak. Myślę, że bardzo się bali. Znaczy myślę, że rodzice bardzo się bali o mnie. No bo rodzice zawsze przeżywają cierpienie dziecka. No więc, ale co chcesz wiedzieć konkretnie
o nich? No to czym to było dla nich? No? Jak to, nie wiem, jak myślę, oni to przeżyli?
Myślę, że trzeba z nimi porozmawiać. Oni mnie chyba próbowali chronić i nie obarczać tym, wiesz? Bardziej martwili się o mnie, ale ja wiem, że mocno to przeżyli, dlatego ja też starałam się być jeszcze silniejsza, żeby ich nie obarczać. I nie było to łatwe po prostu.
Masz takie poczucie, bo nie zawsze tak jest, że ten kryzys był po coś, że on przyniósł cokolwiek dobrego? Niektórzy tak mówią, że kryzysy są po to, żeby coś się poprawiło. Poprawiło się coś, czy nie bardzo? Nie widzisz tego jeszcze? Albo w ogóle tak nie jest.
Jedyne co to, znaczy wiesz, podczas pandemii już miałam więcej czasu dla siebie i dla rodziny. Teraz na pewno, jeżeli chodzi o moje prywatne sprawy i moje zawodowe, wszystko się wypośrodkowało, więc mam taką idealną równowagę między pracą a życiem rodzinnym i jest mi dobrze z tym. Więc jeżeli chodzi o mnie bezpośrednio, to tak, na pewno mam teraz taką, tak mi dobrze w życiu, że nauczyłam się z powrotem cieszyć takim nawet leniwym dniem. Bo kiedyś miałam tak, że tak bardzo byłam przyzwyczajona do tej pracy i do tego, że cały czas gdzieś jestem potrzebna i cały czas coś robię, że nagle jak przestałam być potrzebna, to miałam takie poczucie, no właśnie, miałam poczucie, że przestałam być potrzebna. A to nie było tak, że ja przestałam być potrzebna, tylko miałam po prostu czas na coś innego. I na początku nie umiałam trochę... Może organizacyjnie sobie zajmowałam ten czas, ale w swojej głowie miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że coś mi ucieka, że coś jest ze mną nie tak, że już nikt o mnie nie pamięta. A tak naprawdę to w ogóle tak nie było, tylko to było w mojej głowie. I teraz nauczyłam się tej idealnej równowagi i korzystać z tej równowagi. Więc mi to dało na pewno i dużo złego, ale też dużo dobrego. A w świecie? Co to dało innym ludziom? Czy ktoś się czegoś nauczył? No nie widzę póki co. Póki co niestety cały czas dzieją się te same okrutne rzeczy. Niestety ta sytuacja zamknęła ludziom usta, szczególnie tym współpracującym na przykład, czy pracującym w TVP. Może oni nie chcą tego dostrzegać, może mają inne zdanie na ten temat, natomiast no, dla mnie to jest jakieś niepojęte i nie wiem, czy ktoś się na tym czegoś nauczył. Jeżeli tak, to chyba tego, żeby siedzieć cicho, a to nie jest dobra nauka, moim zdaniem.
Może trochę uchyliłaś jakieś drzwi? Może to początek, Basia?
Nie wiem. Zobaczymy.
Dużo padło też o zdrowiu psychicznym jeszcze tutaj w naszej rozmowie. Ty też dużo o tym mówisz, o tym, że to jest tak jak że to jest po prostu taki sam lekarz jak każdy inny, mówimy o psychologu czy o psychiatrze, to powiedziałaś. Czy w takich trudnych momentach trudno ci jest prosić o pomoc? Taką profesjonalną, albo nawet nie, o wsparcie takie właśnie.
Znaczy mam tak raz sama, widzisz, to jest trochę tak, że szewc bez butów chodzi, bo założyłam tę fundację, gdzie przez rok funkcjonował telefon zaufania, który właśnie miał pomagać osobom z granicy, wszystkim, którzy mieli kontakt z wojną, czy z sytuacją tamtejszą. To nie było konkretnie dla jednej grupy, tylko dla każdego, kogo ta sytuacja przygraniczna dotyczyła. I sytuacja wojenna. I właśnie zachęcałam do tego, chociaż teraz wiem to, że przez cały ten kryzys i całą tą nagonkę nie miałam w sobie później już siły do tego, aby tak dużo mówić o tym i promować, bo było tak, no, że zostałam trochę z tą promocją i z tym wszystkim sama, a że sama miałam kryzys swój, to sobie z tym po prostu nie poradziłam. Natomiast ten telefon funkcjonował i z tego jestem bardzo dumna i cieszę się. I tak jak ja zachęcałam ludzi, żeby
prosili o pomoc.
I do tej pory zachęcam, bo wiem, że to dużo daje i wiem, że naprawdę jest nam lepiej, jeżeli pójdziemy, czy porozmawiamy ze specjalistą. Ja zachęcałam i zachęcam wciąż, a sama niestety wiem teraz, że ja muszę iść na terapię, żeby sobie również poradzić z tym całym kryzysem i z tym wszystkim, co się działo przez te 2 lata. Ale cały czas to odkładam. Bo skupiam się właśnie, ale to właśnie może też dlatego, że skupiam się na rodzinie i na tym wspólnym czasie i chyba więcej czerpię takich dobrych emocji od swoich dzieci i od całej rodziny. I jakoś sobie z tym radzę, ale odezwę się. Mam taki plan i zrobię to. Także zachęcam was też.
Ja też cię zachęcam.
Będzie nam lepiej.
Ja też cię zachęcam. To jest moim udziałem od jakiegoś czasu i naprawdę polecam. To bardzo dużo układa w głowie i naprawdę, naprawdę pomaga żyć. Mówiłaś o swojej fundacji, która zaczęła się właśnie od pomocy osobom, które pracują czy mają kontakt z osobami uciekającymi przed wojną. Fundacja nazywa się Z Porywu Serca, ale teraz idziesz trochę w innym kierunku, w kierunku dzieci, w kierunku młodzieży. Opowiedz coś o tym.
Teraz będziemy szli w kierunku bliższym mi, w kierunku artystycznym, dlatego że to jest coś, co ja bardziej czuję. Będę miała nad tym większą kontrolę i jakoś tak tutaj wiem, jak pomagać. I bardzo chcę zrealizować działania artystyczne dla dzieci, które są na przykład właśnie z domów dziecka, czy z rodzin zastępczych, czy z małych miejscowości, gdzie takich zajęć artystycznych po prostu nie ma i nie mają możliwości się rozwijać artystycznie, bo mnóstwo jest talentów i mam wrażenie, że mnóstwo jest właśnie nieodkrytych i chciałabym je odkryć. Super. I pokazać tym dzieciom drogę inną. Bo takie zajęcia, wiesz, mi zawsze dawały ogrom radości. Śpiewanie uskrzydla i rozwój artystyczny. I wiem, że to pomoże tym dzieciakom.
To wiemy doskonale, od tego też zaczęła się nasza współpraca. Pamiętasz, jak byłyśmy pierwszy raz w Świetlicy, w Nowakach,
zdaje się,
i robiłyśmy właśnie zajęcia artystyczne, śpiewaliśmy, dzieciaki miały też, pokazały ci swoje przedstawienie, to było takie nasze pierwsze spotkanie. Jak wspominasz wizyty w Wiosce Dziecięcej u Eli, u Tomka?
No ja byłam zachwycona, jak to funkcjonuje i też byłam trochę w szoku, bo nie wiedziałam, wiesz, że takie rodziny zastępcze są i że ludzie się... To jest naprawdę, naprawdę godne ogromnego podziwu, że ludzie decydują się na to, aby zmienić całkowicie swoje życie, rzucić swoją pracę, którą dotychczas wykonywali w większości i poświęcić się właśnie tworzeniu rodziny zastępczej. Piękne, naprawdę. To były piękne emocje dla mnie i bardzo wam gratuluję.
Bardzo dziękujemy i dziękuję ci bardzo też, że wspierasz wszystkie nasze kampanie, akcje i zbiórki. Wystarczy do ciebie zadzwonić i Basia zawsze jest. To super, że nasze dzieciaki mają taką fajną przyjaciółkę. Też zaangażowałaś się w momencie eskalacji wojny w Ukrainie, bo nie mówimy o wybuchu, bo ta wojna trwa od bardzo, bardzo długiego czasu. No to już półtora roku, kiedy te dzieci z pieczy zastępczej u nas są, to też jest dla ciebie ważne, prawda?
Wiesz, no myślę, że dla wszystkich nas tak naprawdę, Polaków, to jest piękne, jak pomogliśmy, jak my jako społeczeństwo rzuciliśmy się na pomoc. I mnóstwo ludzi z Ukrainy u nas teraz żyje. Ja też mam kontakt właśnie z jedną panią Nadią, która mieszka w kamienicy, w której są sami Ukraińcy. I tacy, którzy mieszkają trochę dłużej, ale też mnóstwo jest właśnie takich, którzy przyjechali, potracili domy, nie mają nic. I Nadia mi często opowiada, jaki to jest dramat dla tych ludzi. No, ja osobiście, jeżeli chodzi o moje działania, do których zachęcam na przykład każdego z was, można na przykład właśnie zacząć od małych rzeczy, zrobić przesiew szafy, zawieźć tam rzeczy, ciuchy, jedzenie. Więc takimi działaniami się zajmuję, tak prywatnie, bo niektórzy czasem zastanawiają się, jak mogą pomóc. No właśnie na przykład tak. A jeżeli chodzi o większą jakąś skalę, kurczę, no jestem sama, więc pomagam tu, gdzie mogę po prostu. Czy wysyłam pieniądze na jakieś akcje charytatywne. Myślę, że wszyscy my Polacy się pięknie zachowaliśmy i zachowujemy wciąż. Niektórzy zauważ, że wszyscy mówili, że niedługo będziemy mieli dość tego, że przestaniemy pomagać, a chyba nie mamy dość, prawda?
Wiesz co, myślę, że niektórzy z nas nie, ale coraz częściej pojawiają się takie komentarze w internecie. Może ja jestem na nie bardziej wyczulona ze względu na to, gdzie
pracuję. To chyba jedna z partii politycznych po prostu niestety tak.
Nie wiem, czy to tak jest, czy to jest kwestia polityczna, czy to jest kwestia po prostu ludzi, czy oni są zmęczeni tą pomocą, czy może zazdrośni. Trudno mi
ważne chyba jest motywy znaleźć.
Ale są takie głosy, że oni powinni wracać. A oni bardzo chcą wrócić.
Ale gdzie
wrócić.
Oni mają wracać?
Tak, tylko że tam po prostu to nie jest miejsce. Ja wróciłam z Kijowa niedawno. Byłam w Irpieniu, byłam w Buczy, byłam w Borodiance. Tam naprawdę nie ma do czego wracać. Tam są ataki bombowe, tam jak szkoła nie ma schronu, to nie może funkcjonować. Jak wioska dziecięca nie ma schronu, to nie może funkcjonować. Tam po prostu to nie jest kraj do wychowywania dzieci.
Nie, no ale to jest sprawa oczywista. Wiesz, ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy tego nie pojmują. To jest sprawa oczywista, że tam trwa wojna i tam nie mają do czego wracać. No nie wiem, ja trzeba pomyśleć sobie ze swojej perspektywy. Jeżeli nie mielibyśmy do czego wracać, to nie tęsknilibyśmy? Oczywiście, że tęsknilibyśmy. Ja bym ogromnie tęskniła, no ale to jest narażanie się na śmierć po prostu i trzeba pomagać drugiemu człowiekowi i my teraz wszyscy im pomagamy. I to jest prawidłowe i to jest dobre przede wszystkim. Wiem, że są też takie opinie, tak jest, że Ukraińcy w Polsce mają chyba, tak się mówi, że mają dużo bardzo świadczeń i że niektórzy mówią, że mogliby wyjechać gdzieś dalej do Europy, ale wolą zostać u nas, bo tutaj mają dużo pomocy. I mają blisko do domu. I chyba to jest po prostu dla niektórych Polaków może denerwujące, może czują się niesprawiedliwie. Nie wiem. No ale to już są kwestie odgórne rządowe, aby wszystko to uporządkować i ktoś musi dobrze rządzić krajem, żeby wszystko uporządkować i żeby to miało ręce i nogi.
My prowadzimy kampanię dla dzieci, które są tutaj w Polsce. Dla dzieci z pieczy zastępczej, które udało nam się ewakuować z tych miejsc, gdzie jest wojna. No i dla tych dzieci, które mają na przykład przerwane terapie, które mają traumę wojenną. Tworzymy centra specjalistyczne SOS. Gdybyś miała zachęcić ludzi do tego, żeby wsparli naszą kampanię, żeby pomogli tym dzieciakom, to jak byś to zrobiła?
Ale mam teraz to zrobić?
Tak,
ja po prostu zachęcam. To jest dla mnie, to są dla mnie sprawy oczywiste. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce robi wspaniałe rzeczy. Przepięknie pomaga, działają naprawdę bardzo aktywnie i intensywnie. Widziałam na własne oczy parę lat temu, teraz robią jeszcze więcej i ja jestem naprawdę pełna podziwu. Wspomóżmy wszyscy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, bo to jest po prostu ważne. Możemy funkcjonować, SOS Wioski Dziecięce funkcjonuje dzięki nam wszystkim, dzięki temu, że pomagamy sobie, po to jesteśmy na tym świecie, aby dobrze żyć. Wojny nie są nam potrzebne, naprawdę. I musimy być mądrzejsi.
Bardzo Ci dziękuję. Żeby wesprzeć naszą kampanię, wystarczy wejść na sosdzieciukrainy.org i tym dzieciakom, które bardzo tęsknią za domem, które bardzo chciałyby do domu wrócić, ale nie mogą i są tutaj w Polsce, można tam właśnie pomóc. Basiu, ja Ci bardzo...
Trzeba pomagać, bo to musi być okropne uczucie, nie móc wrócić do domu. Ja sobie nie wyobrażam. Na szczęście my nie musimy sobie tego wyobrażać, ale możemy pomóc.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki za Twoją super energię, bo ona zawsze jest.
Dziękuję, tak?
Za ten piękny
uśmiech. Jestem mocno przygaszona.
Wiesz co? No nie wiem, czy to jest... Myślę, że ona się odradza. Jak się widziałyśmy na jesieni, to myślę, że w ogóle nie było tego uśmiechu, a teraz on się już przebija i bardzo się z tego cieszę. Super, że wychodzisz na prostą. Bardzo Ci współczuję tego kryzysu i tego, co Ci spotkało, ale widzę, że jesteś silna i na pewno sobie poradzisz, a jeżeli jest potrzeba pomocy, to tak jak mówiłyśmy, zachęcamy do tego, żeby też o tę pomoc prosić, że nikomu z nas nie jest łatwo to robić, ale bardzo się cieszę i bardzo Ci też dziękuję za to, że nasze dzieci mają taką przyjaciółkę, jak Basia Kurdej-Szatan.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia, dzieciaki.
Zapraszamy do wioski.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.